Hello, mój drogi, nie rozumiem. Hello!
Hello!
Nie rozumiem. Rozmawiamy o warze, tym warze i o tym, czy odbiera radość z goli, które zostały po prostu strzelone, nawet jeśli dobrze zostały strzelone. To, co mówiłem kilka tygodni temu.
No, kilka par temu rozmawialiśmy na ten temat.
Czy VAR odbiera radość z goli strzelonych poprawnie? Czy ze 100%, że gol, nie schodzisz do 90-85, zastanawiając się, a może, czy będzie VAR? Czy na pewno ten gol został strzelony dobrze? Ale dobrze, to nie na teraz, nie mamy czasu dzisiaj, mój drogi czwartek, witam ciebie serdecznie. Po dwóch dniach przerwy. Jesteśmy tutaj chyba, bo nie potwierdziłeś, żeby podsumować początek playoffów i przejście przez każdą serię.
Nie, tutaj przejdziemy, oczywiście przeanalizujemy, przebiegniemy.
Tak zrobimy. Tak zrobimy, mój drogi. Zastanawiam się, gdzie zacząć, w której serii być, gdzie pójść. Najciekawszej, najmniej ciekawej. Proponuję zacząć od serii najciekawszej.
Proszę.
Seria najciekawsza. To musi być któraś z serii remisowych, nie?
No tak.
Dobrze. Która?
No ja słucham ciebie. Ja się poddaję Dobrze. Się dzisiaj jak mały piesek leżę na...
Dobrze, to ja decyduję dzisiaj. Najciekawsza tak. Seria Denver-San Antonio. Ku niezaskoczeniu wielu. Zaklął mówił, że to jest najbardziej intrygująca dla niego seria.
1-1?
1-1, tak. I co ciekawe, jeden zespół może myśleć, że mogło być 2-0 dla nas i drugi może myśleć to samo, że mogło być 2-0 dla nas. Tak. Dlatego jest to...
Eksplozja błękitnej strzały.
Eksplozja błękitnej strzały. Fatalna gra błękitnej strzały przez trzy pierwsze kwarty i potem przełamanie się. Ciekawe w aspekcie tego, kim jest Jamal Murray. Próbowałem w tym tygodniu naświetlić mniej więcej, co to za postać jest. Jest historia Jamala Murraya taty, Rogera Murraya, który... Tego jeszcze nie słyszałem. Słyszałem dużo.
To jest taka ta historia, czy to jest dobry rodzic, czy to jest zły rodzic.
Słyszałem dużo, ale nie słyszałem jeszcze, żeby ktoś noworodka, niemowlę, w wózku ustawiał obok boiska do koszykówki, żeby ono chłonęło dźwięki i obrazy z gry.
Ale nie uważasz, że to są takie bajki trochę?
To znaczy?
No takie bajki opowiadane, wiesz, takie legendy, które się tworzy na potrzeby właśnie takiego, wiesz...
Aha, czyli kwestionujesz teraz mój tekst, bo napisałem o tym. Zacytowałem, czy kwestionujesz...
Przechodził obok boiska z wózkiem i teraz...
To jest legenda, to jest bzdura, tak dokładnie, to mogło zostać wymyślone jako piękna historia. Nie, nie myślę tak, bo napisałem o tym. Jackie McMullen o tym napisała, więc nie myślę tak.
Ja wiem,
prawda. Jackie McMullen, tak było.
Jackie McMullen popełniła jakiś taki strasznie duży artykuł na ten temat. Mm-hmm. Była, widziała, ten ojciec jej wyskoczył w pewnym momencie, jak jest z pudełka, jak diabeł z pudełka. To są takie liryczne rzeczy.
Dobrze.
Chwytające za serce, koło gospodyń wiejskich. No dobrze, no.
Mnie to przeraziło. Mnie to nawet nie chwyciło za serce, ten fragment. To ciekawe, jak niektórzy mogli to odebrać, bo widziałem, że ten fragment jako... Jako liryczne, jak ty mówisz, ja odbieram to jako przerażające. Wizja tego, że mały Jamal Murray w wózku jest wystawiany obok boiska do koszykówki, żeby chłonął... Jeśli jego stary tak myślał, to jest dla mnie dosyć przerażające.
No nie, jest niezłym flikiem po prostu, ten ojciec. Tyle.
Jest świrem. Trzyma za rękę syna. Dlatego dobrze było widzieć mimo wszystko, że syn się przełamał w tym meczu i zaczął trafiać ciężkie rzuty.
To taki Winston Chandler. Trochę lepszy.
A ty masz jakiś beef z Rolandem Zemulą?
Dlaczego?
Nie widziałeś na Twitterze? Roland Zamula napisał do ciebie in your face i wkleił zdjęcie Jamala Murraya. A teraz porównujesz go do Wilsona Chandlera. To jest kontynuacja.
Ja bardziej myślę o tym, kim on jest, w sensie jego psychika, jego, że jest graczem, który się włącza i wyłącza. Mm-hmm. Switch on, switch off. No i to ten mecz pierwszy był taki, że nie trafił dwa razy Wilson Chandler. I był moment, kiedy w czwartej kwarcie się po beznadziejnych pierwszych trzech się odpalił Wilson Chandler.
Ale powiedz mi, jak to jest, że człowiek, który tyle ćwiczy więcej niż inni, jest tak nierówny?
Ale to jest głowa, moim zdaniem.
No.
No, to są procesy myślowe.
No. Dlaczego?
Wchodzenie w procesy myślowe innego człowieka, to jest zawsze trudne. Dlaczego tak jest? Nie wiem. Nie wiem. Może ma jakieś blokady, może ma jakieś, wiesz, może o czymś za dużo myśli. Może się spala. No przecież jest coś takiego jak spalanie się sportowca. Na starcie. Jesteś faworytem i nagle, wiesz, czujesz, że miliony patrzą i umierasz.
No tak, ale to nie jest ta sama sytuacja chyba. To nie jest sytuacja, w której Jamal Murray jest faworytem i patrzą, jak umiera.
No nie, ale wszyscy czekają, wszyscy oczekują, wszyscy, wiesz, już się troszeczkę zrobiło, tak nawarstwiło się trochę. On jednak miał kilka niezłych meczów w swoim życiu, które, wiesz, sugerują, że tam może być coś więcej, że on będzie...
No, to jest trochę historia kariery Jamala Murraya. Ta nierówność to nie jest nagle, że teraz jest up and down, tylko w sezonie był
i wcześniej był i taki będzie przyszyta.
Dlaczego jest up and down gość, który tyle trenuje? Oczywiście, głowa. Dlaczego głowa? Czy to tylko jest głowa sportowca?
A co jeszcze?
Nie wiem, zastanawiam się, jaki jest wpływ ojca na ten stres jego. I fakt, że jest tak blisko niego cały czas. Ale nie mam odpowiedzi. Nie wiem.
Zerwie kajdany i połamie bat pewnego dnia? I będzie jak ten? To może niech zadzwoni do Agnieszki Radwańskiej i zapyta, jak to jest się pozbyć toksycznego ojca. To się da zrobić. Ale myślisz, że to mu pomoże?
Na pewno da się tak odciąć ojca, matkę.
No ale jak są toksyczni?
No jak tak, ale odciąć. Daje. Odciąć ze swojego życia, wyjąć. I nie ma to żadnego wpływu na psychikę?
Powiedzieć, tato, ty już mnie nie trenujesz. Możesz siedzieć na trybunach, fajnie, że kibicujesz, możemy o tym rozmawiać, ale nie jesteś w mojej głowie.
Tylko on tego nie rozumie pewnie, że musi to powiedzieć. I czy musi to powiedzieć? Nie wiadomo. Dobrze, mój drogi, chodźmy dalej. Coś jeszcze o tej serii Denver Spurs? Nic. Dobrze, idziemy dalej.
Jesteśmy
w 8 minucie już.
3-1 Spurs.
Dobrze. Widziałem, że napisałeś murem za Spurs. To jest nawiązanie do jakiegoś hashtagu innego, czy do czegoś? Nie zrozumiałem.
To jest nawiązanie do hashtagu murem za Glapą.
A, myślałem, że chodzi o mur Donalda Trumpa.
Nie, murem, że stoimy wszyscy murem, no.
Murem, dobrze.
No tak się mówi.
Rozumiem. Myślałem, że to jakieś bezpośrednie do, nie wiem, do czegoś.
Że Texas i blisko, tak?
Nie wiem, pytam się. Pytam, bo nie wiem.
Nie, no tak się mówi, no murem za kimś, no. Stoję za nim murem. No i taki jest hashtag, murem za...
Sas.
Murem za Glapą, to jest jeden z moich ulubionych hashtagów ostatnich miesięcy.
Za kim?
Za Glapą. Nie, to jest Glapa?
Nie.
Prezes Narodowego Banku Polskiego, Adam Glapiński, który ma takie, powiedziałbym, przygody związane z osobami, które zatrudnia w banku, ich pensjami. I no, jest to trochę komiczne. każdym razie...
Trzeba stanąć za nim murem?
Za
prezesem banku trzeba stanąć murem?
Bo zatrudnił Pixie i Dixie.
Aha, widziałem jakieś kobiety, które zostały zatrudnione. Jest kontrowersja, że kobiety zostały zatrudnione?
Ogromna. Kompetencji versus pieniędzy.
Aha, dobrze. No dobrze. Wiesz co, o tej serii jeszcze. Denver Spurs, to prawie było 2-0 dla San Antonio. Ja myślę, że San Antonio przeważa w tej serii. Jedzie do siebie, więc jest faworytem dalej. Aczkolwiek niezupełnie. Analityka mówi coś innego, ale taktyka i boisko... Analityka mówi, że Denver jest cały czas faworytem tej serii. Taktyka mówi natomiast to, że na poziomie taktycznym Greg Popovich prowadzi z Mike'em Malone'em. I mam wrażenie teraz, po tym jak Greg Popovich wyjął dużo z tego, co Denver Nuggets robi, pisałem o tym wczoraj, czyli te wszystkie ścięcia, bez piłki, zasłony dla siebie, bardzo dobrze kryje San Antonio, tych obwodowych graczy Denver, którzy tam ścinają Mary Harris, inni Will Barton. Tu jest taka część minutowa, w której będę mówił, jak Will Barton jest nieznośny. Buczeli na niego już w Denver w ostatnim meczu. I San Antonio chce, żeby to Will Barton wygrał tę serię dla Denver. Bardzo dobrze. Chociaż ma pewnie jeszcze w sobie mecz na 33 punkty, ale wiesz co, w pierwszym meczu Denver spudłowało 21 z 26 rzutów za 3, które były czyste lub bardzo czyste. W drugim meczu spudłowało tych rzutów, nie mam statystyki, nie tak dużo, ale też dużo. Denver pudłuje rzuty czyste w tej serii, pudłowało je u siebie. Ciekawe, czy Denver będzie trafiać te rzuty w San Antonio. Nie musi, bo to niedoświadczony zespół. Ręka, widzę, zadrżała Monte Morrisowi w pierwszej połowie drugiego meczu. Drżała ręka do pewnego momentu Malikowi Beasleyowi. I Jamal Murray był w swojej głowie. I tylko Gary Harris gra równo i dobrze od początku tej serii. Jestem ciekaw, czy będą trafiać rzuty, które mają w tej serii, wynikające z jakichś takich semi-podwojeń Nikoli Jokicia. Jeśli Denver zacznie trafiać rzuty, to myślę, że Denver tą serię wygra. Ale może być tak, że nie zacznie i to będzie historia. Widzieliśmy już zespoły, które po prostu nie trafiają trójek. Nagle. Bo coś się dzieje. No, to się wydaje, że to jest tylko matematyka, ale nie zawsze jest. I przekonamy się. Czy dzisiaj jest mecz numer 3 w nocy?
No, chyba tak.
Widzisz, nawet nie spojrzałem, co dzisiaj jest. Wiem, że są 3 mecze. Dobrze, mój drogi. Dalej, kolejna ciekawa seria. Czy ciekawą serią jest cały czas Philadelphia-Brooklyn? Czy to jest druga najciekawsza seria? Jest 1-1.
Ja myślę, że chyba ją przereagowujemy pierwszy mecz. Mm-hmm. Faworyt tego pojedynku jest 1.
Tak.
I chyba to udowodnił w meczu numer 2. Raczej traktowałbym ten pierwszy mecz jako wypadek przy pracy, niż coś, wiesz, żebyśmy mogli oczekiwać jakiejś sensacji w tej serii.
Sugeruję, że Brooklyn jest jeszcze niedoświadczoną drużyną i nie potrafi być konsekwentny, nie potrafi być zorganizowany, nie potrafi realizować swojej taktyki, nie potrafi przy niej być, twardo pilnować, żeby rzeczy się zgadzały. Sugeruję, że Brooklyn jest drużyną z drugiego meczu, z meczu numer 2.
Ja nawet chcę powiedzieć więcej, że tam przewaga talentu po stronie Filadelfii jest tak ogromna, że w siedmiomeczowej serii nie mam najmniejszej wątpliwości, kto wygra.
Nie masz?
I tutaj nie mam.
Ja mam. Okej, dobrze. Ja mam wątpliwości.
Ale to chcesz powiedzieć, że Philadelphia może nie wygrać tej serii?
No właśnie powiedziałeś, że przewaga talentu jest ogromna, a ja nie widzę przewagi talentu, jeśli chodzi na przykład o rzucanie po koźle w pick and rollu, czyli nomen omen najważniejsza rzecz w NBA od lat. Nie widzę tutaj przewagi talentu w Filadelfii.
Ale ja mówię o takim, wiesz, sile, atletyzmie, zwierzęcości.
Rozumiem. Dobrze. W tym sensie.
Oni są w stanie siłowo,
że są więksi, fizyczniejsi.
Są więksi.
No. I oddają cały czas 120 punktów co mecz Brooklynowi. Więc...
To jest problem z następną serią. Którą będą grać.
Tak. To jest problem też... Dobrze, a to będziemy mówić dalej. Ja jestem ciekaw, jak będzie mecz numer 3 wyglądał.
Znaczy wiesz, myślę, że atmosfera na Brooklynie, czyli w hali, będzie niesamowita.
Też tego jestem ciekaw, jak będzie hala wyglądać na Brooklynie. Ich pierwszy taki playoffowy mecz od 4 lat, tak? Od 5 lat. Inny zespół. Czy będzie hala wypełniona?
I nie wiem, że będzie szał po prostu.
Trzecia najciekawsza seria. No, na pewno to nie jest seria Milwaukee, na pewno to nie jest seria Bostonu. Czy to jest Orlando, Toronto? Nie wiem. Czy to jest Portland, Oklahoma? Portland, Oklahoma.
Ale jest 2-0.
Tak, jest 2-0. Więc nie. Więc Clippers, Warriors?
Kogo wybierasz w takich śródmeczowych przerwach? Czy jest to Czerwona Panda, czy jest to pan Krzesłowski?
Wiesz, że ja wybieram klawisz przewiń o minutę.
Ale wiesz co, to jest, ja powiem ci, że ja nie potrafię oderwać od tego wzroku. Jest ta muzyka Czerwonej Pandy mnie absolutnie hipnotyzuje. Jak małpa patrzę po prostu, jak ona te miseczki, wiesz, układa na tej nóżce. Zresztą kobieta ma chyba z 50 lat, ale nóżki ma takie, że proszę pana. Tu jeszcze, ona tu jeszcze, wiesz, tu jeszcze na parkiecie by pokazała. I potem, wiesz, ona robi tak, fut, podrzuca te miseczki, tak tu. I ona potem za każdym razem ma taki, wiesz, taką eksplozję radości, że się udało.
Dlaczego ludzie oglądają to raz po raz? I chcą to oglądać raz po raz.
Ale ja oglądam dlatego, że liczę, że coś nie wkusi.
Że spadnie. Zabije się taką... i talerz przebije jej skroń.
Nie, no tak to już bez przesady.
No to spadnie i talerz przebije jej skroń i może się zabije. No liczysz na tak to, że spadnie.
Nie, ale na to nie czekam. Nie, Maćku, na to nie czekam. Chcę powiedzieć, że...
To na co liczysz? Że spadnie i się tylko poturbuje? Przepraszam.
Nie, że ona spadnie, tylko że ta miska jej spadnie. No, ja jej
a, że miska jej spadnie, dobrze.
I że wiesz, że no bo jest taki moment w życiu człowieka, kiedy to, co robisz dobrze, nagle się przestaje udawać. Przestajesz to robić. I
czekasz, kiedy wyjdzie z prime'u?
Tak, kiedy wyjdzie z prime'u, ale ona jest naprawdę jest niesamowita ta kobieta.
To niesamowite, że nadal nie dostrzegłeś, żeby zaczęła wychodzić z prime'u i nie ogłosiłeś, że Czerwona Panda
i
z domu.
Ale nie, ale dzisiaj było tak, że ułożyła na koniec 4 miseczki i się potem wycofała, zdjęła je i ułożyła je jeszcze raz.
Aha, czyli czy czułeś oznaki, czy są to oznaki starzenia, czy po prostu taki moment, wiesz, jak niecelny
rzut? Nie, był moment, wiesz, kiedy się poprawiła, to znaczy ona jest mega skoncentrowana w czasie tego. Wiesz, jak ona na tym monocyklu, tym pedałkiem tam... Nie, ja mówię, nie, za każdym razem jak jestem, to sprawdzam, w której hali jest. Myślę, że ona dostaje niezłe pieniądze zawsze. To jest ciągle ten sam numer, ale cały czas go oglądam. Występy pana Krzesłowskiego...
Poczekaj, chciałem się jeszcze zapytać, kto, a propos serii Philly Brooklyn i Czerwonej Pandy, kto jest wyżej wyjścia ze swojego prime'u? Czerwona Panda czy Joel Embiid?
A dlaczego Joel Embiid już jest po prime'ie?
Nawiązuje do kolana Joela Embiida. I kłopotów z nim.
Ale to już jest, to już coś bardzo złego się dzieje, czy tylko taka normalna?
Przeczytałem artykuł w San Diego Tribune. Nie wiem, jak tam dotarłem, ale dotarłem. Artykuł
o... To ci złośliwi ludzie z San Diego piszą o Filadelfii.
No właśnie, tam jest człowiek, który...
Co się Szczecin przypierdziela do Rzeszowa.
Tam jest człowiek, który jest lekarzem sportowym i pisze o sporcie, w tym wypadku w San Diego pisał, czy pisze o San Diego Chargers, o futbolu, tak? I napisał zupełnie przypadkowo, taki przypadkowy temat poruszył, mam wrażenie dla niego, bo nie czytam go codziennie, ale widziałem teksty jak 2 lata temu tego gościa i napisał o tym, że ten stabilizator, który Joel Embiid ma na kolanie, to jest stabilizator, którego się używa przy schorzeniach artrytycznych, czyli schorzeniach pogarszających się. Że to, co sugeruje, że pisze, że ten stabilizator i użycie właśnie takiego rodzaju stabilizatora na kolanie jest oznaką tego, że Filadelfia wie i Joel Embiid wie, że to jest kwestia kolanowa, która nie będzie się poprawiać. Czyli chrząstki, chrząstki będzie zdjęcia, coraz mniej.
Na podstawie zdjęcia w gazecie stwierdził, że Joel Embiid ma raka trzustki.
No ja, deprecjonujesz informacje, które przynoszę kolejny raz. Nie, najpierw Jamal Mary, tutaj to ja próbuję dać Państwu trochę, wiesz, insidera, a Ty wskakujesz mi tu gazetą.
Nie
podoba mi się to, szczerze powiedziawszy. Musisz zmienić swoje nastawienie do rzeczy, które podaję.
Ja wpadnie ciągle coś muszę robić. Dobrze, ale słuchaj, chcę powiedzieć, że...
To może rusz głową.
Nie, tak długo jak, że tak powiem, nie dotkniesz, nie pomacasz, nie zobaczysz rezonansu, nie zobaczysz rentgena, to wszelkiego rodzaju tego typu wypowiedzi są po prostu śmieszne.
Czy czarna dziura istnieje?
Tak, są zdjęcia.
Dziękuję. Mój drogi...
On zobaczył, że jest stabilizator i jest stwierdził, że Star Trek.
Clippers Warriors czy Portland Oklahoma? Co jest ciekawsze? Portland, czy dajesz jakiekolwiek szanse Clippers na awans do drugiej rundy playoffów?
Żadnych.
Dobrze. Portland Oklahoma. Domyślam się, że dajesz Oklahomie jakiekolwiek szanse na awans do drugiej rundy playoffów.
92,3% przemawiają przeciwko Oklahomie. Bo taka jest mniej więcej statystyka wyjścia z 2-0 w serii. Oklahoma jest po prostu słaba. No, wszystko to, o czym mówiliśmy, słaba, czy inaczej, to jest źle powiedziane. Oklahoma nie ma łatwej umiejętności zdobywania punktów. I to zabija Oklahoma. Przy niezdrowym Paulu George'u, przy niezbyt pewnym siebie i nietrafiającym Westbrooku, tam naprawdę nie ma nikogo, kto może zrobić różnicę. Już. I to jest wszystko.
Taką różnicę, że może przyjść do gry nagle na 18 meczów i zrobić to 2 mecze z rzędu. Na 18 punktów, przepraszam.
No ale kto by to mógł być?
Ale w tym sensie, że takiego człowieka brakuje, tej takiej tak, regularnej
brakuje,
pomocy.
Brakuje
z obwodu najpewniej, tak? Z obwodu najpewniej masz na myśli.
Tak.
Stevenowi tak. Adamsowi się to zdarzy.
Ferguson trafi 6 trójek. No. Shredder będzie miał jakiś nieprawdopodobny mecz na 14 punktów. No.
Shredder ma w sobie jeden mecz tutaj w tej serii na 26-28 punktów i z reguły jak on ma takie mecze, to Oklahoma wygrywa te mecze, więc tak, Shredder jest tutaj chyba człowiekiem, który ma się pojawić, tylko z drugiej strony, jeśli Shredder ma takie mecze na 26-8 punktów, to zwykle oznacza, że w tych sytuacjach Russell Westbrook nie uczestniczy, bo oni nie grają ze sobą. Są czasem ze sobą na boisku, ale między nimi nie ma żadnej synergii boiskowej. To było od początku takie zagrożenie dodaniem Shreddera.
Miałem do Prestiego ogromny, jak wiesz, szacunek budowany przez lata. Tego, co zrobił, jak stworzył wybory w drafcie, ale teraz mam wrażenie, że ten facet się pogubił. Bo ten zespół jest równie źle dopasowany jak Lakersi.
Sugerujesz, że nie powinien był podpisywać tak dużej umowy z Westbrookiem?
Nie, ja mówię, że trzeba było
nie zostawiać George'a.
To wszystko bardzo dobrze, ale dookoła zobacz, co się dzieje. No nie ma tych graczy.
No tak, tylko że wiesz, niepodpisywanie z powrotem Stevena Adamsa, tak? Z czegoś musisz zrezygnować, żeby mieć pieniądz i znaleźć graczy.
Ja rozumiem. Masz tych 3 graczy, no to jest twój core, ale dookoła możesz próbować znaleźć graczy, którzy będą takimi graczami, będą służebnymi w stosunku do nich.
No i on próbuje. Graczy. Jeremy Grant został wymyślony z niczego i jest starterem dla nich na czwórce, coraz lepszym graczem. Pytanie jest takie, czy on potrafi. Co potrafi Jeremy Grant? Dobrze. Jeremy Grant potrafi bardzo dobrze bronić z pomocy, potrafi trafiać za 3 z rogu, może powinien tam więcej być, potrafi kozłować, potrafi bronić, ma 23-4 lata.
Ten zespół jest niezwykle atletyczny, niezwykle niewygodny w grze, jeśli chodzi o obronę. Byli najlepszą defensywą tego, był moment, kiedy byli jedną z najlepszych defensyw tego sezonu. Potem to się z jakiegoś powodu rozleciało. Nie wiem, czy to jest wina kontuzji George'a, ale oni chyba spadli, nie wiem, na 16 miejsce.
W drugiej połowie, tak, po All-Star Weekend.
Jak tego nie ma, no to To nie są... No to jak masz wygrać mecz?
To nie są tylko ramiona Georgia, to było zmęczenie Stevena Adamsa, to były te rezerwowe line-upy też. Oni płacą też 10 milionów dolarów Andre Robertsonowi, żeby nie grał dla nich w tych playoffach, więc tutaj też alokacja tych pieniędzy idzie. No ale pytanie jest takie, mój drogi, bo zobacz, no podpisali Stevena Adamsa z powrotem, podpisali Russella Westbrooka z powrotem, podpisali Paula George'a z powrotem i to zabiera im 100 milionów dolarów w salary cap i nie mają praktycznie nic do wykorzystania, poza wyjątkiem za 8 milionów dolarów, to i musieliby się nagłowić, żeby znaleźć 8 milionów dolarów, bo mają 5 milionów dolarów, bo to jest zespół najdroższy w lidze, najwięcej kosztuje, to z któregoś z tych graczy musiałbyś zrezygnować po drodze. Z Adamsa, z Westbrooka i z Georgia, żeby móc inaczej zbudować ten zespół. Gdybyś zrezygnował z któregoś z tych trzech graczy, myślę, że byłbyś gorszy niż jesteś.
No tak, ale z drugiej strony, jeżeli tego nie zrobisz, no to jesteś tu, gdzie jesteś, mówiąc tak po młodzieżowemu, wyżej wała nie podskoczy.
Czyli Billy Donovan straci pracę. Ktoś będzie musiał beknąć za to.
Tak, musi stracić.
To może być ta seria, jeśli nie wygra. On dostał w trakcie sezonu przedłużenie o rok, po tej pierwszej części, ale to widzisz, w końcu sprawdziłem, Larry Drew też dostał przedłużenie o rok i nie przeszkadzało to Cleveland go zwolnić. Niegwarantowane. Billy Donovan ma gwarantowane, to chyba zasadnicza różnica, ale jeśli będą chcieli go zwolnić, to go zwolnią. Chociaż no, mówię, pieniądze ogromne są wpakowane w Oklahomę i myślę, że Oklahoma spodziewała się wygrywać po 50 meczów w każdym sezonie teraz i mieć upside tego, żeby wejść do finału konferencji. Nie może odpaść w pierwszej rundzie. Ktoś będzie musiał za to beknąć.
Będzie musiał.
Russell Westbrook musi zagrać lepiej w meczu numer 3 niż w meczu numer
2. Ale to jest, ja nie wiem, czy ten tak dużo rzeczy nam umyka w takich, wiesz...
Na przykład to, jak Portland gra świetnie w drugim meczu i w pierwszej kwarcie pierwszego meczu.
Ale wiesz, że jakby nie postawiliśmy pewnego takiego pytania od samego początku, że w gruncie rzeczy ta seria to tak naprawdę jest seria o posadę jednego albo drugiego trenera.
Nie zgodzę się z tym.
Nie zgodzisz się, dobrze, dlaczego?
Nie zgodzę się z tym.
Stoc jak odpadnie, nie straci pracy?
Nie zgodzę się z tym. Nie, myślę, że nie straci pracy.
Po 4-0, po 4-0 dostał ten, dostał carte blanche. Mhm. Ale czy dwa razy z rzędu to przejdzie? Nie sądzę.
Widziałeś nowego właściciela Portland Trail Blazers? To jest siostra zmarłego Paula Allena. I
no tak.
Siedziała ostatnio na trybunach, była na obu meczach. Na tym drugim meczu, jak ją pokazali. Nie widziałaś jej?
Nie widziałem.
Podobna do brata. Wyglądała jak brat, tylko brat, który sobie perukę wziął z teatru w miastku i założył zimową kurtkę, co dziwne, i siedział. Myślałem, że widzę Paula Allena reinkarnację, że Paul Allen zmartwychwstał i siedzi znowu tam, gdzie zwykle siedział w pierwszym czy w drugim rzędzie za koszem, a to była jego siostra. Bardzo podobna jest. Ona w ogóle ponoć nie ogarnia koszykówki, więc to...
Nie zna się na tym. No.
Nie zna się na sporcie, nie ogarnia koszykówki, nie wie, o co chodzi, no bo nigdy nie była tym specjalnie...
Ale jakaś negatywna jakimś takim wyrzutem to mówisz.
Nie mówię, że nie ogarnia koszykówki. Ja znam wiele osób, które nie ogarniają koszykówki i nie mam do nich o to żadnych pretensji.
Ja nie ogarniam.
Nie mam na myśli ciebie. W każdym razie, wiesz, na końcu, wiesz, czy Terry Stott zostanie zwolniony, zależy, że będzie od GM-a, który chyba też nie może być do końca pewien swojej posady, gdy Paul Allen nie jest właścicielem i nie wiadomo, wiesz, kim jest właściciel. Ale ja bym nie zwalniał Terry'ego Stotta, dlatego że stracili Jusufa Nurkicia przed... Ale to w ogóle nie jest to, o czym chciałbym powiedzieć. Ja chciałbym powiedzieć o tym, jak Portland jest dobre w tej serii, póki co. Jak CJ McCollum jest rewelacyjny, biorąc pod uwagę fakt, że on dopiero co wrócił w końcówce sezonu regularnego i grał jeszcze limitowane minuty. Zagrał chyba dwa albo trzy mecze zagrał.
I CJ
McCollum jest piękny. O Lillardzie się mówi, po drugim meczu, przepraszam, o Lillardzie się mówi, za dużo trochę, znaczy nie za dużo, powinno się mówić jak najbardziej o Damianie Lillardzie, ale warto zauważyć, jak dobry jest CJ McCollum w tej serii. Jak świetny jest CJ McCollum w tej serii, w obu meczach.
Ja powiem tak, jest jest drugi mecz, to są tylko dwa mecze, więc spokojnie. A po drugie gra, wydaje mi się, na pewnej świeżości.
No, pewna świeżość, dobrze, ale jest, oczywiście każdy jest świeży chyba, gdy wraca.
No nie, no nie gra.
Ale
nie grał,
gdzie jest
nie grał,
twój rytm? Ten rytm, wiesz, znalazł ten rytm, od razu wszedł w ten rytm.
Nie, to Maciej, to prawda, że
trudne
jakby,
akcje.
Jakbyś go zdjął w sklepie z półki.
No.
Świeży, niezniszczony i smakuje.
To ciekawe jest, bo niektórzy tak mają właśnie, jak CJ McCollum ma, a większość ma jednak inaczej. Większość potrzebuje tego czasu.
Że są drewniani.
On ma przed sobą mecz, któryś z tych trzeci albo czwarty, nie chcę się mylić, bo potem ktoś będzie do mnie strzelał na Twitterze, ale on ma w sobie mecz na 3-16 z gry teraz. Trzeci albo w czwarty.
Zgadzam się.
Może mieć, a może jest zupełnie inny, może już jest od razu w gazie, może będzie grał, może czuje kosz. Ja zakładałem pisząc zapowiedź, że on może być gościem, który koszykówkę odbiera na trochę wyższych poziomach niż większość ludzi, ale też nie wiem, jakie to ma do końca przełożenie. I czy to dlatego on może wejść w rytm szybciej, że on jest takim koszykarskim gościem, wiesz, człowiekiem, który faktycznie tą koszykówką żyje i przemyśla ją, mają w głowie bardziej niż inni, bo dosyć mądry chłopak to jest.
On jest w przemyśle.
Jest w przemyśle, z medyki.
Słuchaj, ale nie, ja chcę powiedzieć tylko tyle, jakby puentując tę rozmowę o CJ McCollumie, że moim zdaniem on nie jest tak dobry jak te dwa pierwsze mecze.
Dobrze. Krytycznie, zarówno do Oklahoma, jak i do Portland. Mój drogi, Clippers Warriors? Nie, Clippers stwierdziliśmy, nie mają szans, czyli dajmy kogoś, kto ma szansę, naszym zdaniem. Seria Houston-Utah miała, ja oglądałem dzisiaj rano to.
Co się stało?
Ja już nawet oglądałem ten mecz przy plus 25 dla czystej satysfakcji z oglądania sportu w wykonaniu Jamesa Hardena. Najlepszy watch w telewizji to jest James Harden. Ja nie wiem, jak można inaczej. Znaczy wiem, że można lubić innych koszykarzy, ale naprawdę jest boski James Harden w ataku. To jest złamanie koszykówki, co James Harden zrobił. Pisał wczoraj Adam o tym, w jaki sposób Utah go kryje. W tym meczu numer 2 nie kryli go tak bardzo, jak w tym pierwszym meczu. W sensie kryli, nie kryli. Ciężko powiedzieć, bo oni go nie kryją. Sprowadzają go na jedną stronę. Tego nie było tak dużo teraz. Pozwalali mu trochę minąć też w lewo. Ale kapitalny jest cross na Rickim Rubio. Przecież to ja się z kanapy spadłem. Prawie spadłem z kanapy, jak zrobił cross na Ricky Rubio rano dzisiaj. Harden jest boski. Jest absolutnie boski. Jeśli ktoś nie ogląda tej serii, bo patrzy na wyniki, to traci to, jak dobry jest James Harden teraz właśnie w koszykówkę w tym tygodniu. I zatrzymanie go w pewnych momentach, wiesz co, ja musimy sobie przypomnieć, kto był ostatnim takim koszykarzem, który sprawiał, że zastanawiałem się, nie, no nie można go zatrzymać. On może nie trafić tego rzutu, ale nie możesz nic innego tak naprawdę zrobić.
Chyba niestety Kobe Bryant.
Chyba Kobe Bryant był tym graczem, o którym tak myślałem. To są naprawdę poziomy bardzo wysoko, bardzo wysoko. Kobiego się bałem, jak byłbym na przykład kibicem Utah, bym się bał już Jamesa Hardena. Tak bym patrzył, tak mówię, o Boże, wiem, co się stanie.
Zauważ, Maciej, znaczy, powiedz mi, jeśli nie mam racji, ale LeBron James nigdy nie był takim graczem.
Nie mam ochoty deprecjonować LeBrona Jamesa, on nawet nie gra w playoffach w tym sezonie.
Nie chcę, ale on nigdy nie był takim graczem, którego wiesz, którego...
Wiem, ale to chodzi o zdobywanie punktów bardziej w tym wypadku, wiesz?
No właśnie.
To chodzi stricte o zdobywanie punktów.
Ja wiem. LeBron nigdy nie był takim graczem.
No tak, ale ja pamiętam mecz, gdy kibicowałem przeciwko LeBronowi w 2008 roku, gdy siódmy mecz Boston-Cleveland i wtedy mi strasznie zależało, żeby Boston wygrał i kibicowałem przeciwko LeBronowi. To było strasznie ciężkie, kibicowało było inaczej niż kibicować przeciwko Kobiemu, co mi się zdarzało. Bo kibicowanie Kobiemu polegało na tym, że cały czas wiedziałeś, że jeśli nawet Kobi rzuca, idzie, jest w gazie na te 40-50 niezatrzymanych punktów, to nie jest tak źle dla naszego zespołu, bo inni nie grają. A kibicowanie przeciwko LeBronowi właśnie polega na tym, że o Boże, on jest dobry cały czas, on nie popełnił jeszcze żadnego błędu. I do tego rzuca 40, ile tam rzucił? 41, 45 punktów.
Tak.
Więc to było też, że to przeciwko force, przeciwko takiej sile, wiesz, takiej innego rodzaju. No ale mówimy o punktach tutaj, w tym wypadku, gdy mówię o Hardenie. Jak to zatrzymać? Zresztą wiesz, to o czym ty mówisz, koszykarze często podkreślają, że trudniej jest im kryć Kevina Duranta niż LeBrona Jamesa, bo Durant po prostu może nagle ciach z 9 metrów podnieść piłkę do góry i rzucić.
Zawsze podnosi ręce.
Trafić, no. I długi jest. Cool. W każdym razie dobrze, mój drogi. No nic, jest 2-0, jest plus 52 w tej serii. To jest, ja typowałem 4 mecze, nie, ale nie chcę wszystko. Ale wiem, że nie wszyscy typowali 4 mecze. Ja też myślę, że Utah jeden mecz jednak tam gdzieś może wziąć. No ale to jest to szok, jak Utah wygląda mało przy Houston.
Mało.
Szok, mało jest Utah. Mało jest takie słabe to Utah, jest gorsze Utah. Wygląda jak Detroit Pistons.
Przypomnij mi, w pierwszym meczu, tak? Bo oni właśnie rozwałkowali ich w pierwszej kwarcie i potem już kontrolowali mecz.
No. W tym meczu, tak. W pierwszym meczu było trochę tak, wiesz, do trzeciej kwarty czekali, ale cały czas też kontrolowali ten mecz. Się nic nie zmieniło. To jest jeden mecz praktycznie cały czas, no. Grany przez Houston. Kilka jakichś usprawnień było ze strony Utah. Tak, powiem ci, jeśli PJ Tucker trafia tak jak za trzy, to ja nie wiem, czy można wygrać z Houston. Jeśli PJ Tucker trafia tak jak trafia za trzy.
No dobrze, twój taki pierwszy gorący typ na Houston Golden State?
4-3 dla Golden State.
Okej.
Okay. A twój?
4-2 może.
Dobrze.
Wiesz, kontuzja Boogie Cousinsa. Nie wiem, czy to jest lepiej, czy to jest gorzej dla Golden State. Paradoksalnie.
Mhm. Ciekawa dyskusja. Mi intuicja mówi, że to jest lepiej dla Golden State, ale też mam tutaj, nie mogę tego wziąć in a vacuum, że tak powiem, bo brak Cousinsa będzie oznaczał, że minut więcej będą mieli inni ludzie i niekoniecznie...
No tak, ale to wiesz, no. Ale to będzie twój ulubiony line-up z...
Tak, ale niekoniecznie będzie to polegać, że minuty Cousinsa zostaną w całości zastąpione przez minuty Boguta, który niech będzie zdrowy. Kibice Warriors powinni kciuki trzymać każdego dnia, jak się budzą. Niech Bogut będzie zdrowy, bo to nie jest pewne. Nigdy. I Kevona Looneya. Że tam w te minuty wejdą, przez brak Cousinsa będzie więcej niskich ustawień. Line-upu śmierci 2-0. Też będzie więcej niskich ustawień z innymi graczami. Na przykład Quinn Cook będzie biegał, Shaun Livingston, Iguodala i co więcej? Co jest więcej? Ten zespół jest chudy na obwodzie z ławki. To jest problem, który może wyjść w momencie, w którym jeden z tych graczy będzie miał jakieś problemy ze zdrowiem. A Livingston nie był zdrowy przez drugą połowę sezonu i Iguodala to nie wiadomo.
Teraz... Iguodala się starzeje bardzo brzydko się starzeje.
Jednego z tych graczy zabierz i Warriors ma kuku. Ja myślę, że nawet teraz to nie jest komfortowa sytuacja dla nich, że Livingston gra. Livingston nie jest tak dobry, jak już był, no, więc też.
Nie, nie rzuca za trzy.
No tak, tak, no tak, tak, no, w tym sensie tak, chociaż to jakoś nigdy specjalnie nie przeszkadzało.
On nie pasuje do tej gry na obwodowej, no.
No nic, ale zobaczymy. Czy Clippers może wygrać drugi mecz w tej serii?
Nie. Czy znasz ten żart?
Nie? Nie mogą wygrać teraz?
Dotyczący
trzeciego?
Tego, jak... Maciej, czy znasz żart?
No.
O tym, jak Gustaw, Ludwik i Hubert chcieli pojechać do Francji pracować przy odbudowie katedry Notre Dame?
O Jezus, Boże. Chcesz otwierać ten temat? Dobrze. To zacznij i skończ go żartem. Proszę, ale...
Ja tylko chcę powiedzieć żart.
No. To jest ten żart do pana Roberta Biedronia z wczoraj też? Będzie tego typu?
Nie.
Dobrze.
No. No więc chłopcy ze Śląska usiedli do Śląska, że muszą pomóc w odbudowie. Ale doszli do wniosku, że te nazwiska, te imiona trochę nie pasują do tej francuskiej rzeczywistości. W związku z tym Ludwik mówi, no chłopaki, musimy to przemyśleć. To ja, Ludwik, będę Louis. Ty, Gustaw, będziesz Gui. A ty, Hubert, a nie chłopaki, to ja z wami nie jadę.
Huey and the News, była taka ekipa.
Huey,
dobrze. Jest tak źle. Rozwiązałem ten żart. Jest imię Huey. Może nie we Francji, ale rozumiem.
A czy ja opowiadałem ten żart? Bo wydaje mi się, że tak, więc jeśli tak, to jak Heniek ze Ździśkiem pojechali do Francji i Ździśek był taki sceptyczny, nadawałby się do Palmy, bo bał się, że oni się nie porozumieją po francusku. Opowiadałem ten żart?
Też.
Co?
Lecisz. Nie, chyba nie.
Jak poszli do restauracji?
No nie wiem.
I Ździśek mówi do Henka: Heniek, ale jak my w tej restauracji zamówimy cokolwiek, jak my nie mówimy po francusku? A na to Heniek mówi: olimpijski spokój. Francuski jest bardzo prosty. Przed każdym polskim słowem dodajesz le.
Le.
Le, chodź do mnie. No i rzeczywiście podchodzi kelner i ten mu mówi: le schabowy, le ziemniaki, le mizeria, le piwo. Le dwa razy. No, słuchaj, rzeczywiście. Po dłuższej chwili podchodzi kelner i kładzie tego schabowego, mizerię, ziemniaczki, są dwa piwa, wiesz. Dzisiaj tak patrzy na tego Henka i no nie może uwierzyć. Mówi: Heniek, mówi, jesteś genialny. Jak to jest niesamowite, jakie to jest proste. No naprawdę. No i mówi: no. I mówi do tego kelnera: no, le kelner, jak mój, le francuski. Ten kelner tak się go patrzy, mówi: le gówno byś dostał, gdybym nie mówił po polsku. To tyle w kategoriach no, katedry Notre Dame. Aczkolwiek mam jedną informację, taką smutną chyba dla nauczycieli, żeby jeszcze zawadzić o ten, no bo nasz premier powiedział, że my się do tego odbudowy dołożymy, że my pokażemy, jak się trzyma widelek, jak się kładzie tą papę, jak tam należy te cegły ustawiać. I wspomożemy. I teraz zobacz, jakim on się stał zakładnikiem tego zdania, bo okazuje się, że rodzina Arno, czyli właściciele LVMH, czyli Louis Vuitton Moët Hennessy, powiedzieli, że dadzą 200 milionów. Tam się dołożyło jeszcze ze 100 i nagle jesteśmy w sytuacji, kiedy my, Polacy, musimy, wiesz, no nie możemy dać jakiegoś takiego wdowiego grosza. Jakiejś takiej, wiesz, małej kwotki na otarcie francuskich łez. I w związku z tym nauczyciele chyba nie bardzo mogą oczekiwać, że cokolwiek dostaną w związku z tym.
Dlatego, że wydadzą pieniądze na odbudowę Notre
Dame. Na odbudowę katedry. Aha. Słuchaj, ja to się najbardziej boję, jak to całe śledztwo ruszy.
Lubię takie zderzenia w dwóch wątków, które robią taką orogenezę w mediach, że nagle zderzasz tę sprawę z tą drugą sprawą, czyli strajk nauczycieli, oni potrzebują pieniądze, ale będziemy płacić na katedrę Notre Dame, więc trzeba te dwie wątki połączyć i tak do góry wynieść.
Tak, że to jest złań.
Że to jest właśnie to, jest to i to, i to, i to razem jest ze sobą wspólne. Oczywiście.
Wiesz, ja to się...
Gręckim w Pinks jest.
Ja to się najbardziej boję tej komisji śledczej, która z pewnością we Francji powstanie, czy tego dochodzenia, bo boję się na koniec, że okaże się, że za tym remontem stali przedstawiciele pewnego środkowoeuropejskiego narodu, Ździśek z Henkiem, Ździśek z tym przypalonym, przyklejonym do ust papierosem i okaże się, że to wszystko jest, wiesz, w drugą stronę się nagle obróci. Będziemy, że to jest, że to będzie, i to jest kolejny taki pomysł, że cały ten pożar jest właśnie po to, tak jest trochę jak z podpaleniem Reichstagu. Chodzi o to, żeby zatrzymać przypływ taniej siły roboczej z Polski. W związku z tym ta sprawa zostanie w ten sposób rozegrana.
Że jak? Wytłumacz
mi? Nie dla polskiego imigranta zabierającego pracę i podpalającego nasze zabytki. Musimy powiedzieć stanowcze nie.
I zatrudnić Francuzów tylko przy odbudowie.
Tak jest, tak rozumiem. Jest. Tak jest. Dosyć tych partaczy.
Jesteśmy w trwającej od kilkuset lat epoce schyłku Francji, więc może jest to jeden z tych punktów, które zostaną naniesione na krzywą.
Strasznie.
Mój drogi, Trzy serie nam zostały. A, jeszcze Warriors Clippers. Czyli nie dajesz Clippers szans na wygranie jednego lub drugiego meczu. Albo szasn, jak to Adam pisze w Wake Upach. Zauważyłeś, że Adam nie pisze szanse, tylko szasne?
No i co?
No i nic. Zastanawiam się, a propos Francji, właśnie tak powiedziałem, szasne. Jeszcze próbując być w temacie, stąd to skojarzenie. Szasne.
Ja zamiast proszę piszę Porsche.
Porsche, no. Ja już to widziałem albo, kilka razy u Adama i zastanawiam się, czy on tego przypadkiem świadomie teraz już nie robi. Że pisze szasne. Na kategoriach żartu, muszę sprawdzić, o co chodzi w tej części internetu.
Nie mówisz spotkanie, tylko mówisz psotkanie.
Psotkanie.
No to takie psotki będą.
Jaki jest skrót? Szukam skrótu. Czy jest jakiś młodzieżowy skrót, czy taki, wiesz, taki Boże... taki mordorowy skrót na jak twoje samopoczucie, czy skrócie, chciałem się spytać, jak twoje sampo, albo samo, jak twoje sampo, istnieje coś takiego? Samopoczucie, skrót od samopoczucia, żeby się szybko spytać, jak twoje, chcę użyć samopoczucie. Dobrze.
Jak twój feel.
O Boże, najgorsza pławka w DCM, czemu ja to usłyszałem? Nie.
Jak Phil.
Co to nawet nie jak Phil. Dobra. Warriors Clippers. Ja myślę, że Clippers mogą wygrać jeden z tych meczów. I fajnie by było, jakby wygrali ten trzeci. To by było zabawnie, jakby Clippers prowadzili 2-1 z Warriors. Mega. Lou Williams. Nigdy nie zostanie doceniony Lou Williams, tak jak powinien być doceniony, ale był mega w tym meczu. Montrezl Harrell jest nie do zatrzymania. Ostatnia akcja w ogóle przeprowadzona, kluczowa akcja przeprowadzona przez dwóch 19-latków. Shai Gilgeous-Alexander znajduje Landrego Shameta, ten trafia za 3 na zwycięstwo, ciach, pach. Clippers. Co to znaczy, czy to ma jakieś większe znaczenie, to co Clippers robią z Warriors? To dowiemy się. Myślę, że za 3-4 dni będziemy mogli powiedzieć, czy to ma znaczenie, czy nie, bo wtedy będziemy znać wynik kolejnych dwóch spotkań. Czy tam się zrobi jakaś historia. Patrick Beverley jest wielki. Chciałbym mieć Patricka Beverleya i Jimmy'ego Butlera w każdym moim playoffowym zespole. Tych dwóch ludzi. Na pewno. Mój drogi, dobrze.
Może porozmawiajmy o występach pana Krzesłowskiego. Ten człowiek też jest niesamowity.
No dobrze, powiedz.
Red Panda. Nie wiem, czy znasz tego człowieka. To jest taki mały Chińczyk też. Który układa krzesła. Jedno krzesło na drugie. Tak jakby, wiesz, kładzie normalnie krzesło, potem to krzesło drugie stawia tak jakby nóżkami do góry, opierając siedzisko na oparciu i tworzy taką wieżę tych krzeseł.
Siedzisko na oparciu? Układa...
Tak.
Jak siedzisko na oparciu? Może oprzeć.
No, ten kant, krawędź siedziska,
tak, stawia na oparciu.
Oparciu.
Ojej, tak. Taki balans? Przez co się chwieje?
No właśnie, i on kładzie chyba 8 takich krzeseł i stworzy na tą wieżę. I na tą wieżę włazi i zaczyna tam robić, wiesz, zaczyna stawać na rękach, potem te krzesła, to jedno krzesło tak odchyla i robi, wiesz, stójki.
A to nie jest śladek? Niesamowity śladek? Amazing śladek? To nie jest on? Nie, to mówisz, że to Chińczyk jest jakiś, tak?
Nie, to jest The Chair. On się nazywa chyba The Chair Master.
A to są chyba takie same rzeczy, które śladek robił, tylko że trudniejsze, brzmią trudniej. Czyli to jest już kolejna era. Pan śladek to przeszłość, tak? W sensie no, stawia wieżę z krzeseł i u góry robi jakieś takie podnoszenie na jednej ręce czy coś.
Akrobatyczne figury.
Czyli Kobe. Żyna z MJ-a. Czyli w tym wypadku pana Slatka, jeśli to samo. No dobrze, i co? I też się martwisz o to, czy spadnie, czy nie. To jest
też się
ekscytujące. To jest
ekscytujące. No. Bo tutaj upadek będzie bolesny, bo on rzeczywiście jest na wysokości, nie wiem, 8-10 metrów.
I te, gdzie to widziałeś? W którym mieście? W którym?
To widziałem dzisiaj, poczekaj, bo panda była w Bostonie, a ten człowiek był w
Milwaukee?
Chyba był w Milwaukee.
Te nauczycielki z Milwaukee, zestresowane, tak, zestresowane udało im się uciec na mecz.
Nie, przepraszam, on był w Houston.
Houston.
Nie, on był w Houston.
Houston, bo... Przychodzą i dodatkowy stres jeszcze otrzymują, czy spadnie. To stresujące jest.
Ale wiesz, ale powiem ci, że on tak zamraża halę, że wszyscy są tak ten, że on musi pokazywać tym ludziom, żeby oni zaczęli bić mu brawo. I klaskać, że on jakby oczekuje tego. Wiesz, bo wszyscy są...
Ja lubię, jak są te napompowane takie duże maskotki. One są takie wielkie, nie? Są napompowane i one się za sobą biją i tak śmiesznie upadają. To jest mój ulubiony temat. Jest śmiesznie i głupio. Nie lubię się stresować.
Ja najbardziej lubię, jak one zjadają człowieka.
No, to jest trochę stresujące. Martwię się zawsze, czy wyjdzie. Jak wyjdzie. W którym serialu, w tym serialu z Jimem Carreyem, muszę go kiedyś bardziej polecić, i jest to, są takie, czasem są takie dmuchane maskotki, gdzie dwie osoby są potrzebne, żeby, wiesz, robić za tego słonia, czy konia, czy co to jest. I dwie osoby są...
Brzmi jak głupi i głupszy.
Dwie osoby są w środku. Nie, to serial jest z Jimem Carreyem, świeży. I tam dwie osoby uprawiały seks w środku, wewnątrz tej maskotki. I powiem ci, że ja już się nawet wcześniej zacząłem zastanawiać. Czy to jest na przykład, czy te dwie osoby, które są w środku tej maskotki, zdarza im się po prostu, wiesz, są tak blisko siebie.
Aha.
Centipede, stonoga. Czy jeśli...
Trzeba pamiętać, żeby być z tyłu.
No wiesz, może się to skończyć, ale gdybym skończył to zdanie, to byłby jeden z najbardziej kontrowersyjnych momentów Palmy, jeśli jesteś z tyłu. Może się to też skończyć źle dla twojego zapachu, dla twojego nosa, dla twojej woni. Nie wiem, czy chcę to mówić dalej, co mówię.
Nie, ale to tak to jest znany żart, o czym trzeba pamiętać w czasie seksualnego, żeby być z tyłu.
Z tyłu.
No dobrze.
Toronto, Orlando, czy Boston, Indiana, czy Milwaukee, Detroit? Która z tych serii jest najciekawsza? Dalej.
Żadna chyba nie jest.
No, ciekawa. Trzeba wybrać.
No to wybierzmy konsekwentnie tam, gdzie jest 1-1.
Toronto, Orlando. 1-1. Wiesz co, jak ja patrzę na Toronto, tak jak patrzę na Toronto, to myślę sobie, Boże, jakby ten zespół jeszcze 3 miesiące ze sobą pograł. Gdzieś potrenował, poćwiczył, pograł, więcej minut rozegrał, jeszcze się trochę dograł, dostroił. Tak utalentowany team to jest. Zwłaszcza w pierwszej piątce. I jak wchodzi tam Van Fleet, jak wchodzi Ibaka. Potencjalnie to jest najlepszy zespół konferencji wschodniej, a tak można powiedzieć chyba o wielu zespołach, ale tak potencjalnie, taki talent na boisku, Lowry, jak grają tą piątką Lowry, Danny Green, Leonard, Siakam i Mark Gasol, potencjalnie to jest najlepszy zespół. Tylko, że i gdy Ibaka wchodzi i Van Fleet wchodzą, ta siódemka, tylko, że oni nie grają tak dobrze ze sobą. I ja nie wiem, czy oni znajdą taki rytm, że będą razem klikać, że to wszystko będzie działać fajnie i czy to się zdarzy już zaraz, bo to zaraz się musi już stać. Oni zaraz będą grali drugą rundę. I to jest jedna obawa. A druga obawa jest taka, że z ławki gra Jody Mix nagle, że z ławki gra dużo Norman Powell i tam Anunobi, który grał dla nich minuty w rotacji, jest kontuzjowany i tak to on grał trochę takie czwórki wyższe, oni są nagle trochę mniejsi przez to, że Anunobiego nie ma. Trochę. Ja to widzę, mówię, gdy patrzę, że Jody Mix gra i mówię, o Boże, czemu Jody Mix gra w koszykówkę? I w sensie nie to, że to jest jakiś zły gość czy coś takiego, tylko się naszprycował jakimiś, nie? Pamiętasz, jak wziął jakieś 20 meczów karmią czy 50. Ale tam jest cienko trochę. W Toronto zawsze było tak, że w Toronto było za dużo ludzi i teraz po tej wymianie z Memphis, po kontuzji McCoa, po kontuzji Anunobiego, tak patrzę, mówię, serio, Jody Mix musi grać? Mówię, Norman Powell tak dużo musi grać? A tak trochę ciekawe. To miejsce rotacji jest dla mnie ciekawe w Toronto. A tak poza tym obejrzałem drugi raz ten mecz Toronto-Orlando, żeby zobaczyć, jak słabo zagrało Toronto w pierwszym meczu. Mówię o pierwszym meczu. Jak słabo zagrało Toronto.
Bardzo źle. Raczej już walec się przejedzie po tym Orlando. Nie, będę zdziwiony, jeżeli po tej serii będzie 2-2. Po wizycie w Orlando.
No tak. Ale myślę, że Toronto nie jest jeszcze tak dobre, żebyśmy byli przekonani, przynajmniej ja, żebym był przekonany, że będzie 3-1 na pewno.
To, co powiedziałeś, oni nie mają dużo czasu. Mhm.
Będą grali z Brooklynem albo z Philadelphia.
Moim zdaniem jest poważna obawa, że ten zespół to jest niestety taki jednoroczny outlier. No. Że Kawhi odejdzie i to się wszystko trochę tak rozsiądzie. No.
Czy jesteś w stanie razem się... A, zresztą, dobrze. No nie, tam jest to zdanie. Ale nie, niech gra Toronto. Kto wie, może wejdzie do finału, może je wygra nawet. Niech gra, nie chcę przesądzać. Zobaczymy. W życiu można się wielu nowych rzeczy dowiedzieć.
Po jedynku Milwaukee-Toronto, komu jesteś bliższy?
7 meczom jestem najbliższy. Teraz. Na dziś. Boston, Indiana. Ostatniej nocy Boston wrócił, ale to Boston wrócił, to nie było Boston wrócił. Ja oglądałem ten mecz i tylko czekałem na tę kwartę Indiany, o której Thaddeus Young mówił po meczu. W Wake Up jest taki cytat. Tylko czekałem na tę kwartę. Ona się wydarzyła w czwartym kwarcie.
Indiana gra super koszykówkę, tylko że grają przez trzy kwarty. No. W trzecim meczu zabrakło im...
Trzeciej kwarty, rzucili 8 punktów, a teraz 12 w czwartej. Nie, nie jestem podekscytowany tą serią.
Tatum pokazał, że jest w nim gracz. Że jest graczem, który nie boi się dać odpowiedzialności. On właściwie zrobi ten mecz. Plus oczywiście jakieś głupie błędy na końcu, te podania, nie wiadomo do kogo. Indiana powiedziałbym, encyklopedycznie dała ciała w tej końcówce. Ale Tatum rzeczywiście pokazał pazurek.
Etam.
Rzucił za trzy, podał. Nie no, wytrzymał. No.
No dobrze, a nie żeby tak od razu uciekać z jakichś wielkich test tutaj. Że o Tatumie,
no nie no, wygrał ten mecz.
Oni jak są przy... Tak naprawdę prawda o Bostonie jest taka, że po tym 2-0 Boston jest słabo wygląda. Taka jest prawda. W pierwszym meczu do przerwy przegrywali, a teraz w tym drugim przegrywali po trzech partach. To nie tak powinno wyglądać.
Zgadzam się.
Taka jest o tej serii prawda. Zgadzam. Tak jak patrzę na ich grę. No nie. Ciekawe. To też jest
2-0.
To nie jest nigdy... Nie, stosuj, błagam cię, nie rób tego. Nie rób tego. Nie stosuj nigdy tego, jak argument jest 2-0. Jest 2-0.
No, ale na koniec tylko to się liczy przecież. Czy gra jest dobra, czy ona jest zła, czy jest 2-0. No, Boston jest 37-1 w takiej sytuacji, a Indiana jest 0-6. I tyle.
Milwaukee Detroit też jest 2-0.
I to jest chyba najmniej ciekawa seria. Mhm. To jest rzeźnia. To jest po prostu rzeźnia. Brak Blake'a Griffina właśnie zabija to. I nie chcę powiedzieć, że Blake Griffin coś by zmienił w tej serii. Zasadniczo, ale oglądanie tej serii uważam za stratę czasu.
Pozostaje mi tylko się przyłączyć do tego, co powiedziałeś.
O, to miła końcówka.
Dobrze, mój drogi. To co? Tyle na dziś. 58 minut. Dużo minut. Ajax Amsterdam. Jest najlepszą rzeczą, jaką widziałem w sporcie w tym sezonie. Mówię o trzech wszystkich sportach.
Przed Duke.
Mam nadzieję... Nie, Duke nie jest...
Co cię bardziej emocjonowało? Duke na początku, powiedzmy w październiku?
A, dobrze. Ajax. Nie Duke, Zion. Dobra, poczekaj, więc tak. Ajax, Zion, Patrick Mahomes z Kansas City Chiefs, quarterback. Wiesz co? Chyba Zion... Nie, ale... Nie wiem, muszę zdecydować. Czy w NBA coś było takiego? James Harden,
4. Dobrze.
Muszę to ułożyć. Dobrze, więc ułożę to w kolejność.
Janisa nie masz?
Nie mam Janisa. Nie wiem. Dobrze. To trzeba przemyśleć, bo to jest wszystko bardzo istotne, żeby ułożyć to w kolejność. Piekielnie. Ważne. Mój drogi, dobrze. Słyszymy się jutro. Dzisiaj są 3 kolejne mecze, potem mamy 4 mecze, potem mamy 4 mecze, dużo tych meczów jest. Binge watch playoffowy, wiesz, jest taki binge watch. Ja tak czuję, oglądam cały czas, mecze są. Zaraz będzie czwarty, piąty, nie wiem, nawet nie sprawdziłem. Nie widziałem, co mamy dziś, więc przepraszam, proszę sobie sprawdzić, co jest dziś w dniówce na przykład.
Dobrze, to ja pospieszę z pomocą. Brooklyn o drugiej w nocy gra z Filadelfią. O trzeciej w nocy San Antonio Spurs podejmują Denver Nuggets.
Jestem podekscytowany tym meczem. Nie mogę się doczekać. Spurs Denver, mecz numer 3.
Otwarty 30 mistrzowie NBA 2019 będą podejmowali Los Angeles Clippers.
Bardzo bym chciał, żeby Clippers zostali... przestali być traktowani jako popychadło i tylko część pewnego scenariusza, te pierwsze 15 minut, te pierwsze 3 minuty Manchesteru z Barceloną, wiesz, żeby akceptować Clippers za to, kim są. Ale to się nie wydarzy w tym świecie. Ale chciałbym, żeby się działo bardziej. Nie wydarzy się to dla Clippers, ale chciałbym, żeby się działo. Zaskoczyłbym się, gdyby Clippers byli traktowani poważnie przez ludzi, ale nie będą.
Czy mogę na koniec posłużyć się dwoma statystykami, które uderzyły mnie w ciągu ostatnich kilku dni? Pierwsza. Wiesz, ile Polacy spędzili czasu w 2018 roku na zwolnieniach chorobowych?
Ile czasu Polacy spędzili na zwolnieniach chorobowych? Mamy 45 milionów mieszkańców w tym naszym kraju. Jaka część z tego pracuje? 30 ile? Mamy 30 milionów pracuje? Więcej? 35? 33
nie,
miliony?
Nie, około 20 milionów.
20 milionów pracuje. Co, połowa nie pracuje z nas?
No, dzieci starte.
No.
Dobrze, Maciej, czy wiesz, to ja ci powiem, bo to...
Ale
bo
poczekaj, ale pytasz się mnie, czy wiesz, to co ty myślisz, że ja takie informacje mam mieć w głowie, że to ma, jest takie
nie,
trivia,
no,
daj mi policzyć, sprawdzić, może wiem, może się okaże, że wiem, może jestem w stanie dojść do tego. Dobrze, rozumiem, czyli to jest jedno z tych takich pytań przy żartach, czy wiesz, czy słyszałeś, dobrze, nie wiem.
Nie, bo to jest pytanie, nie, super, dzięki.
Dobrze, wiem, czyli trzeba grać swoją rolę wtedy.
Tak,
dobrze,
właśnie.
Ja gram tę rolę.
667 tysięcy lat. Nie mogę, no pękam ze śmiechu za każdym razem. 667 tysięcy lat.
I to jest i tak za mało chyba, nie? Czy nie?
Nie, to jest 2/3 miliona lat.
No, a to jest i tak.
To jest trochę szokujące. Ale to się przekłada mniej więcej na 15 dni każdego z nas. Plus, i to kosztuje budżet mniej więcej 20 miliardów złotych. To tyle. Druga statystyczna informacja.
Ale nie to tyle. Co przez to chcesz powiedzieć?
Nic.
No jak?
Nic.
No, statystykę. No,
nic.
No,
że,
co?
Nie, no, że to jest coś, co wchodzi do głowy po prostu. No to jest tyle. No, nie to
co?
Śmieszne. To.
Ale że liczba jest duża? Sumaryczna liczba
tak,
jest duża.
To jest gigantyczna liczba.
Wiesz, że James Harden rzucił punktów w tym sezonie sumarycznie? Bardzo dużo.
No tak, 2800?
No, wiesz. Bardzo dużo punktów.
No ja wiem, dobrze. To jeszcze to druga informacja. Czy wiesz, ile dziennie sprzedaje się Chucky Taylorów? Czyli tych takich tenisówek Converse, All Starów.
Powiem ci, jeśli to jest twój small talk na końcu, to byśmy ze sobą nie chodzili.
Rozumiem, ale chodzi mi o to,
nie miałbyś u mnie szans.
No, ja rozumiem. To ci odpowiem, bo chyba nie wiesz.
Opowiedz mi, to bardzo ciekawe, Tomek.
Dobrze.
No. Dawaj, no ile?
270 tysięcy par.
270 tysięcy par produkuje się, co? Każdego dnia?
Nie, sprzedaje się.
Sprzedaje się każdego dnia.
Wiesz, Chucky Taylor.
Wiesz co jest, to Chucky Taylory to są te trampki takie zwykłe, normalne takie,
tak?
Tak. No, wiesz co, tak. Nie masz wrażenia, czy widziałeś kiedyś ceny tych trampek?
No są kosmiczne.
Nie masz wrażenia, że one kosztują za dużo?
Oczywiście, że tak.
No strasznie dużo tak? Kosztują te trampki. Jak się zdarzy jakieś takie, ja wiem, że zaraz coś będzie pokazywał, że na Allegro ma taką ofertę, ale czasem widzę te trampki w sklepach. Takie, to są buty, które są dostępne dla osób z dużą stopą jak ja. Jestem w stanie kupić takie buty, ale patrzę na to, mówię, wiesz, 300 zł, czy tam 280 najtańszy model takich trampek. Ja mówię, to są trampki, cholera, stary. Trampki. Trampki są najgorsze buty, jakie w podstawówce się miało, żeby uprawiać sport. To
nie,
są
ale
trampki.
Ja wiem, ale przepraszam cię bardzo, w latach 60. Wszyscy grali w konwersach. Ja nie wiem, czy Larry Bird jeszcze nie grał w takich butach.
No tak, ale mamy 2019 rok i tam też wtedy...
Ja wiem, no, no. Ale to nadal jest moim zdaniem top 3 najbardziej rozpoznawalny but na świecie. 100 milionów par butów sprzedajesz rocznie. Nike kupił za 305 milionów Konwersa przez 2005 czy 2003 roku.
Kiedy my się staliśmy podcastem o ekonomii? I o randkach. No dobrze, nie wiem, Nike kupił Konwersa, ale tak? Ale te ceny są faktycznie takie... No nie wiem, odstraszające. Ale można kupić chyba jeszcze nadal takie zwykłe chińskie trampki tego typu i udawać,
nie,
że to Konwers.
Oczywiście.
Zawsze można sobie doszyć logo. Ja robię taki trik teraz, będę doszywał logo do pewnej rzeczy. Ale nie dlatego, że to jest logo jakieś firmowe, tylko logo klubowe będę robił. No zawsze można sobie kupić zwykłe trampki, doszyć logo, kupić sobie loga od Wietnamczyków, oni ci wysyłają na eBayu. Szybko szlą, sprawdzałem. I sobie doszyć i mieć takie Chucky Taylory za 30 zł? No. Na końcu chyba wychodzi to samo, jeśli chcesz przyszpanować. Można. Zuzia. Więc widzisz, Zuzia, nie wydawaj tyle pieniędzy na ciuchy. Dobrze, mój drogi. Bardzo dobrze. Muszę zobaczyć dokładnie, kto to jest ten pan Krzesłowski i sprawdzić historię, co pan Sladek o tym myśli i czy to jest faktycznie to samo. No dobrze. Dobrze. Ja cały czas jestem jeszcze z tym warem, wiesz, na tym wczorajszym meczu, ale dobrze, teraz sobie pójdę. Słyszymy się jutro, mój drogi. Miłego dnia.
Tak, mam taką nadzieję. Trzymaj się. Cześć.